To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, 28 października, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie z cieszącej się dzisiaj jesiennym słońcem stolicy Francji. Za chwilę wiadomości, a następnie czeka nas przegląd prasy pióra dwóch Piotrów, Błońskiego i Kamińskiego, którzy komentują m.in. artykuły na temat zbliżającej się prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej oraz mówią także o obronie liberalizmu. W magazynie europejskim Euronecie Piotr Rosuchowicz rozmawia ze swoim gościem na temat oceny prezydencji francuskiej. Następnie powtórzymy paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, felieton multimedia Stefana Rigera, a Katarzyna Zawicka zaprosi nas do wysłuchania wtorkowego kwadransa jazzowego. Mamy także lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, który od strony technicznej sekunduje Mathieu. Tyle zapowiedzi, a teraz skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Prezydent Nicolas Sarkozy przedstawia plan walki z bezrobociem. Państwa OPEC grożą zmniejszeniem produkcji ropy naftowej po tym, jak cena spadła do $60 za baryłkę. Dalai Lama krytykuje władze w Pekinie za brak zaangażowania w rozmowy na temat przyszłości Tybetu. Polska wchodzi do strefy wspólnej waluty euro w 2012 roku. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. We wtorek przed spotkaniem z brytyjskim premierem Gordonem Brownem, z którym rozmowy dotyczą sytuacji powstałej w wyniku kryzysu finansowego na świecie, prezydent Francji Nicolas Sarkozy odwiedził miejscowość Rethel w Ardenach, rejon wyjątkowo dotknięty trudnościami gospodarczymi i bezrobociem. To idealne miejsce, aby poinformować o zamierzeniach prezydenta i jego rządu co do zmniejszenia konsekwencji kryzysu. Sarkozy przyznał, że jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak poważną sytuacją w tak wielkiej skali. Prezydent nie krył, że kryzys odbije się negatywnie na bezrobociu, które we Francji przekroczyło 7% i należy do najwyższych wskaźników w Europie. Nowe kroki, o jakich wspomniał Sarkozy w Rethel, to kolejny etap działań podejmowanych w celu zapobieżenia lawinowym skutkom kryzysu finansowego, ratowania banków przed ekonomiczną zapaścią i pomocy przedsiębiorstwom dzięki utworzeniu francuskich funduszy suwerennych. Sarkozy ogłosił, że w 2009 roku utworzonych zostanie dodatkowych 100 tysięcy etatów, na które pieniądze mają pochodzić z kasy Skarbu Państwa. W regionach najbardziej dotkniętych bezrobociem mają być uruchomione specjalne formy pomocy ludziom bez pracy. Parlamentarzyści mają w jak najkrótszym czasie opracować nowe prawa dotyczące zatrudnienia w niedzielę. Jedna z głównych postaci socjalistycznej opozycji, François Hollande, ocenił obietnicę Nicolasa Sarkozy'ego jako gołosłowne. Jego zdaniem w wystąpieniu prezydenta zabrakło konkretów, które mogłyby uspokoić obywateli Francji. A jak wynika z sondaży, Francuzi zwiesili nosy na kwintę i morale w narodzie osiągnęły, jak to ujmuje AFP, historyczne dno. Nie napawa optymizmem, że niemal o 1/4 zmalała w trzecim kwartale tego roku liczba nowo budowanych domów. Może to boleśnie odczuć rynek zatrudnienia, ale oznacza to także, że mieszkań będzie znacznie mniej od potrzeb. W Wersalu prezydent Sarkozy i premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown mają omówić sytuację, jaka panuje przed szczytem Unii Europejskiej w Brukseli zaplanowanym na 7 listopada. Oraz szczytem grupy G20 15 listopada w Waszyngtonie. Przed przyjazdem do Francji Gordon Brown wysunął sugestię, że Chiny oraz państwa producenci ropy naftowej z rejonu Zatoki Perskiej powinny w znaczący sposób zwiększyć swój wkład finansowy do kasy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pieniądze te będą przeznaczone na pomoc tym krajom, które przeżywają największe trudności. Tymczasem państwa skupione w organizacji OPEC zagroziły, że ponownie zmniejszą produkcję ropy, jeśli jej cena będzie w dalszym ciągu spadała. W piątek na nadzwyczajnym spotkaniu w Wiedniu ustalono, że państwa OPEC zmniejszą produkcję o 1,5 miliona baryłek dziennie. Mimo tego w poniedziałek cena za baryłkę spadła do $60. Kolejna groźba ze strony producentów spowodowała, że we wtorek płacono już $63. Przypomnijmy, że w lipcu cena baryłki przekraczała $147. Państwa OPEC dostarczają 40% ropy naftowej na świecie. Słucham Państwa Paryża RFI. W Warszawie podano konkretną datę wejścia Polski do euro.
Premier RP Donald Tusk poinformował o szczegółowym rozkładzie jazdy w sprawie wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro do roku 2012. Niestety nie przedstawił dziennikarzom podczas konferencji prasowej na ten temat szczegółowych planów rządowych w tym względzie. Polska w strefie euro będzie bardziej bezpieczna, powiedział Tusk. O szczegółach polski premier poinformował prezydenta Lecha Kaczyńskiego w rozmowie z nim w cztery oczy. Natomiast brat Lecha Kaczyńskiego, Jarosław, nadal stoi na stanowisku, że w sprawie wprowadzenia w Polsce waluty euro trzeba przeprowadzić ogólnokrajowe referendum.
Słucham Państwa Paryża RFI. Duchowy przywódca Tybetu Dalai Lama powiedział, że nawiąże dialog z Chinami na temat przyszłości Tybetu pod warunkiem, że przywódcy z Pekinu podejdą do rozmów w uczciwy sposób. Dalai Lama dodał, że zaufaniem obdarza naród chiński, natomiast jego wiara co do uczciwości władz chińskich stale maleje. Jak na razie wysłannicy Dalai Lamy przeprowadzili 7 rund negocjacji ze stroną chińską. Kolejna, 8 runda przewidziana jest pod koniec tygodnia. Niemniej rozmowy tkwią w miejscu. Dalai Lama twierdzi, że jest to celowa polityka władz chińskich. W przyszłym miesiącu może dojść do historycznego zwrotu stanowisku Tybetańczyków. Na specjalnym zjeździe z udziałem 300 przedstawicieli organizacji tybetańskich całego świata niewykluczone, że zostanie przyjęta uchwała, w której ruch tybetański zrezygnuje z dotychczasowego ubiegania się o autonomię i od tej pory walczyć będzie o niepodległość Tybetu. Dalai Lama podkreśla, że jedno się nie zmieni. Walka będzie prowadzona przy użyciu środków pokojowych. Tybetańczycy nie chcą stosować przemocy. Chiny i Rosja podpisały porozumienie w sprawie wspólnej budowy odnogi rurociągu syberyjskiego, która będzie biegła do Chin. Będzie to niemal 70-kilometrowy odcinek, którym popłynie rosyjska ropa. W tej chwili trwają prace przy gigantycznym rurociągu, który ma łączyć region Amuru na dalekim wschodzie Rosji z Japonią. Litwa oświadczyła, że w zdecydowany sposób sprzeciwia się wznowieniu negocjacji przez Unię z Rosją w sprawie nowego porozumienia dotyczącego stosunków partnerskich między obydwoma stronami, o ile Moskwa nie potraktuje poważnie swoich zobowiązań i deklaracji w sprawie Gruzji. Syria wezwała ONZ do obarczenia odpowiedzialnością Stany Zjednoczone za nalot na wieś syryjską położoną w pobliżu granicy z Irakiem. W nalocie, jakiego dokonały amerykańskie śmigłowce, zginęło 8 osób, w tym dzieci. Amerykanie twierdzili, że operacja miała na celu zlikwidowanie punktu przerzutu ochotników walczących w Iraku przeciwko wojskom koalicji. Chorwacka policja aresztowała 11 osób podejrzanych o przemyt bronią. Przy zatrzymanych znaleziono 2 przenośne rakiety, kilka sztuk broni palnej i 4000 amunicji. Wszystko to pochodzi z magazynów armii chorwackiej. Za posiadanie nielegalnej broni w Chorwacji grozi kara do 5 lat więzienia. Natomiast egipskie siły porządkowe aresztowały 3 przemytników palestyńskich, którzy wykorzystując wydrążone pod granicą tunele, szmuglowali zabawki. Jedni handlują bronią, inni przemycają zabawki. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz Piotr Błoński i Piotr Kamiński opowiedzą Państwu, co ciekawego wyczytali we wtorkowej prasie francuskiej. Posłuchajmy.
Na pierwszych stronach Le Figaro, Aujourd'hui i Les Echos głośno znów o Sarkozym, który dziś ujawnił plan na rzecz zatrudnienia. Kolejny przykład zaangażowania państwa w gospodarkę kraju. Libération epatuje tematem zadłużenia samorządów, które skusiły się na kredyty o ruchomym oprocentowaniu. Temat ten omawialiśmy w kronice ekonomicznej przed tygodniem. La Croix poświęca główny tytuł sytuacji w Zimbabwe, a wstępniak zezwoleniu na reklamę napojów alkoholowych w internecie. Na dwóch środkowych stronach proponuje też przegląd sytuacji 20 najbogatszych państw świata na tle kryzysu, a po drodze Alain Guimol pisze, że słaba pozycja czeskiego rządu utrudni mu sprawowanie prezydencji Unii Europejskiej w nadchodzącym półroczu. Czeski premier Mirek Topolanek nie zamierza, czytamy, ustępować ani na krok, mimo niepowodzeń w wyborach do Senatu w ubiegłą niedzielę i w wyborach regionalnych tydzień wcześniej. Kieruje on od 2006 roku rządem koalicyjnym, nie posiadającym większości, którego samo powstanie wymagało prawie całego roku zabiegów. Nie godzi się on na ewentualność przedterminowych wyborów, choćby ze względu na kalendarz europejski. Nawet i bez tego unijna prezydencja Czech zapowiada się jako trudna ze względu na osobowość prezydenta kraju Václava Klausa. Ten wielbiciel Margaret Thatcher, notoryczny eurosceptyk, zwrócił na siebie uwagę deklaracjami, w których zaprzeczał istnieniu zjawiska ocieplenia klimatu albo konieczności regulacji finansowej. Ostatnio zaś propozycje Sarkoziego dotyczące reformy reguł działania rynków zakwalifikował jako powrót starego socjalizmu. Zapowiedział on też, że nie pozwoli wywiesić flagi europejskiej obok czeskiej na Pałacu Prezydenckim w czasie półrocza prezydentury unijnej. Ponadto Czechy, pisze jeszcze Guimol w La Croix, nie ratyfikowały jeszcze traktatu z Lizbony. Niemniej, Czesi doskonale odczuwają snującą się po Europie atmosferę nieufności co do ich zdolności przewodniczenia Unii. Kiedy w ubiegłym tygodniu Praga wyraziła sprzeciw wobec planu wzmocnienia Eurogrupy, o którym mówił Sarkozy, czeski minister spraw zagranicznych pospieszył z wyjaśnieniem, że, cytuję, nie jesteśmy bardziej eurosceptyczni niż inne kraje europejskie i ubolewam nad tym, że się nas przedstawia jako czarne owce. Koniec cytatu. Na tle chóru piewców końca kapitalizmu i kompromitacji liberalizmu w dobie kryzysu szczególnie cenne są te wypowiedzi, które przywracają rzeczy właściwe proporcje. Do takich należy artykuł Chantal Delsol opublikowany w Le Figaro. Nie ma nic zdumiewającego ani nowego, czytamy, w ingerencji państwa w dziedzinie prywatną, witanej tak triumfalnie przez zwolenników etatyzmu. Jest to bowiem normalna odpowiedź liberalizmu w ściśle określonych sytuacjach. W swoim czasie tak właśnie to widzieli John Stuart Mill i Frédéric Bastiat. Antyliberałowie są więźniami prostackiej wizji liberalizmu, przedstawionego zresztą zawsze jako ultraliberalizm, co uniemożliwia im zrozumienie obecnych zjawisk. Bardzo we Francji rozpowszechniona tendencja do kojarzenia liberalizmu z anarchizmem, do przedstawiania go jako wolnego lisa w wolnym kurniku, służy jedynie oczernianiu ideologicznego przeciwnika, aby łatwiej oddać go na pastwę opinii. To tak, jakby liberałowie identyfikowali zawsze socjalizm z Pol Potem. Otóż liberalizm nie tylko nigdy nie głosił bezprawia, lecz przeciwnie, zawsze wychodził z przekonania, że może się rozwijać jedynie w ramach nadrzędnych praw, ściśle zdefiniowanych i stosowanych. Mało tego, choć to rzecz mniej znana, w większości wypadków liberałowie bronią doktryny, w której wolność jest wartością zasadniczą, ale nie wyłączną. To, co ich różni od socjalistów, czy ogólnie etatystów, to przywiązanie do zasady pomocniczości. Według niej państwo nie wtrąca się w sprawy obywateli, dopóki wykonują oni swoje zadania, nie szkodząc wspólnym interesom. Ale ta sama zasada żąda ingerencji państwa wtedy, kiedy sfera prywatna jest niewystarczająca, niesprawna lub skorumpowana. Francuzi, nawet ekonomiści francuscy, są częstokroć przekonani, że jedyną alternatywą dla anarchii jest stała ingerencja państwa. Jest rzeczą pożałowania godną, pisze nieco dalej Chantal Delsol, że we Francji nawet ludzie sprawujący władzę są naznaczeni sztywnością tego dylematu i nie są w stanie jasno wytłumaczyć obywatelom, jak funkcjonuje i do czego może służyć uporządkowany liberalizm. Być może obecny kryzys to ułatwi. Lepiej późno niż wcale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Francja niczego tak nie lubi, jak pouczać innych, najchętniej Amerykanów, a już szczególnie w materii segregacji rasowej. Ciekawe, czy jeśli Jankesi wybiorą sobie czarnoskórego prezydenta, Francuzi zaczną się zastanawiać, jakie szanse miałby w ich kraju arabski albo murzyński kandydat na najwyższe stanowisko w państwie. Tym bardziej, że pojawienie się na ekranie francuskiej telewizji pierwszego prezentera głównego wydania dziennika telewizyjnego w kolorze czekoladowym, rzecz banalna w CNN czy BBC, wzbudziło sensację. Le Monde zamieszcza dzisiaj pierwszy z dwóch artykułów dotyczący bieli i męskości francuskiego świata politycznego, wyliczając dobitnie: jedna czarna deputowana, cztery senatorki pochodzenia arabskiego. Pani Georges Poulangevin z Gwadelupy podziwia przedstawicielstwo narodu. Mężczyźni zazwyczaj koło pięćdziesiątki, wyłącznie biali. Socjalistyczna deputowana zapewnia, że zawsze była przeciwna kluczowi etnicznemu. Trudno jednak przeoczyć taki stan rzeczy. Śmieje się zatem gorzko. Chętnie głosujemy, ale nie mamy nic przeciwko temu, by i nas czasem wybierano. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie była na kolacji z Obamą, pani Poulangevin zauważa, że choć Francja szczyci się swoim modelem integracji, inne kraje czyniły tu znacznie większe postępy. Były sekretarz stanu do spraw socjalnych Mitterranda, Kofi Annan, urodzony w Togo, powiada wprost: model amerykański funkcjonuje lepiej od francuskiego, a od 20 lat nic się tu nie zmieniło, jeżeli to na gorsze. Kto jeszcze pamięta, że senatem kierował w latach 46-68 czarnoskóry Gaston Monnerville? Dzisiaj ciemniejszej cery prawie tam nie widać. Wszystkiego cztery panie. Bariza Kieri, senatorka socjalistyczna, powiada, że partie polityczne nie są nawet rasistowskie, tylko konserwatywne, reprodukują się we własnym kółku. A równouprawnienie jest tylko na papierze. Jean-Claude Beaujour z UMP, adwokat z zawodu, podkreśla różnicę między dwoma środowiskami. Jego klienci w ogóle nie patrzą na jego kolor skóry, ale jego kariera polityczna drepce w miejscu. Partia wstawia go na listy wyborcze rzadko i tylko w obwodach szczególnych. Fasadowa nominacja trzech ciemnoskórych pań na stanowiska rządowe niczego tu nie zmieniła. Kiedyż oni wreszcie zauważą, że jesteśmy Francuzami? Pyta inna dama z szeregów UMP, Nora Redmania Preciosi, a nawet ci, którym się
się udało, cierpią na uboczne skutki sukcesu. Tak zwani ludzie, świadomi tego, jak dalece jest ów sukces wyjątkowy, są przekonani, że odgrywają rolę fasadową, bez związku z ich rzeczywistymi zaletami czy kwalifikacjami. Kiedy po 30 latach działalności w Partii Socjalistycznej pani Poulenjouin dostała się wreszcie na pierwsze miejsce listy wyborczej w 20. dzielnicy Paryża, miejscowy deputowany Michel Charza zbuntował się i wystąpił przeciwko niej, zarzucając kierownictwu szantaż rasowy. Przegrał, rywalka wygrała z wynikiem niespełna 63%. Wszyscy uważają, że wyborcy są na to gotowi. Kolorowi kandydaci, by tak to skrótowo ująć, zyskują wszędzie wyniki podobne albo nawet lepsze od białych poprzedników. Francuzi od dawna wyprzedzili swoją klasę polityczną, która przypisuje im rasizm wbrew oczywistości. Jak powiada cytowany w Le Monde Patrick Lozès z Rady Reprezentatywnej Stowarzyszeń Murzyńskich, Stany Zjednoczone dokonały w tej mierze przez 40 lat postępów, jakich Francja nie dokonała w okresie czterokrotnie dłuższym. Jean-Claude Beaujour odrzuca kategorycznie tezę postępowca Pierre Bourdieu o samoreprodukcji elit. To nie kwestia społeczna, ale polityczna, powiada. Ciekawe tylko, czy w jutrzejszym drugim artykule w Le Monde padnie straszne słowo tabu, cumul, kumulowanie mandatów z wyboru, zakazane we wszystkich krajach demokratycznych i nietykalne we Francji. Bo to jest właśnie rak toczący francuskie życie polityczne, uniemożliwiający od lat naturalną i nieodzowną regenerację klasy politycznej.
RFI. La radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Francuska prezydencja w Unii Europejskiej jest na ogół dobrze postrzegana. Mówi o tym eurodeputowany z grupy socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Niemiec Jo Leinen.
Voilà, la présidence française était surprise par deux crises majeures qui sont venues de l'extérieur, la guerre en Géorgie et la crise financière. Et je crois qu'il a quand même réagi pas mal. Il a su donner.
Prezydencja francuską zaskoczyły dwa wielkie kryzysy, które przybyły do Europy z zewnątrz. Wojna w Gruzji i kryzys finansowy. Wydaje mi się, że Sarkozy nieźle na nie zareagował, potrafił sprawić, aby słyszano głos wspólnej Europy. Jeśli chodzi o problemy klimatyczne, to mamy jeszcze dużo do zrobienia, jesteśmy w połowie drogi. Jeśli chodzi o imigrację, to 27 krajów należących do Unii raczej jednomyślnie przyjęło wszystko to, co trzeba w tej kwestii uczynić, czyli otworzyć drzwi dla imigrantów legalnych, a zamknąć je dla imigrantów nielegalnych. Jeśli chodzi o kryzys finansowy, to wydaje mi się, że europejska lewica za dość dziwne będzie uważać to, że konserwatyści tacy jak George Bush, Nicolas Sarkozy i Angela Merkel sami stali za tą zwariowaną polityką prowadzoną w przeszłości. Ratowanie banków to jedna sprawa, a radzenie sobie z kryzysem finansowym to druga. I ta praca jest jeszcze przed nami. Można jednak powiedzieć, że gdyby w czasie tych dwóch kryzysów na czele Unii Europejskiej stał jakiś inny, mniej ważny kraj, to być może nie miałby on odpowiedniej siły przebicia, aby odpowiednio na te kryzysy zareagować. Wydaje mi się, że reakcja na kryzys z Rosją stanowi początek nowej wspólnej polityki zewnętrznej Unii Europejskiej wobec Rosji. Na razie można powiedzieć, że Europa znajduje się w czele. Nie
reagował dans ces deux crises, ce serait été la catastrophe. Je crois que son réaction monsieur Sarkozy envers la Russie, c'est un peu la naissance d'une politique extérieure commune de l'Union européenne. Et dans la crise financière jusqu'à un moment, il faut dire que l'Europe est en tête.
Mówił eurodeputowany z grupy socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Niemiec Jo Leinen. Jean-Marc Le Gall, ekspert gabinetu specjalistycznego o nazwie Przedsiębiorstwa Personnel, widzi trzy główne elementy panującego obecnie we Francji klimatu socjalnego.
Le climat social aujourd'hui, c'est trois inquiétudes majeures.
Dzisiaj klimat socjalny opiera się na trzech podstawowych sprawach. Niepokoju oszczędności, o pensję i siłę nabywczą pieniądza oraz niepokoju o zatrudnienie. Absolutnie konieczne jest zajęcie stanowiska, jeśli chodzi o zaradzenie bezrobociu przy pomocy środków socjalnych. Konieczne jest tu daleko posunięte pedagogiczne działanie władz publicznych. W oczekiwaniu na gospodarczy rozwój trzeba zewrzeć szeregi i do wszystkiego podchodzić w sposób absolutnie bezstronny i sprawiedliwy. Zaradzenie bezrobociu przy pomocy środków socjalnych jest konieczne. Można w ten sposób obniżyć koszty pracy, można organizować krótkie kursy dokształcające. Należy zrobić wszystko, aby zbliżyć jakość wszystkich tych, którzy są współtwórcami zatrudnienia, pracodawców i pracobiorców. Pociąga tu za sobą obniżenie kosztów pracy. I mówię tu o pracodawcach w szerokim znaczeniu tego słowa. Chodzi o cały aparat państwowy, o szpitale, samorządy, o wszelkie stowarzyszenia. Oczywiście program zaradzania bezrobociu przy pomocy środków socjalnych sam w sobie nie może stwarzać zatrudnienia, ale w trwającym dzisiaj kryzysie jest wręcz niezbędny.
Mówił Jean-Marc Le Gall, ekspert gabinetu specjalistycznego o nazwie Przedsiębiorstwo a Personel.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Do końca XVIII wieku szaleńców wyrzucano z miasta tak samo jak zadżumionych do więzień rozmaitego rodzaju lub do przytułków dla nędzarzy i żebraków powstałych dla tych, których szpitale odrzucają, a więzienia trzymać nie mogą, jak napisali Jean Colombier i François Doublet w pouczeniach o sposobie nadzorowania pomyleńców i staraniu się o ich wyleczenie w miejscach odosobnienia dla nich przeznaczonych. W Paryżu szaleńców przyjmowały trzy szpitale: Hôtel Dieu, Bicêtre i Salpêtrière. Chromymi na umyśle zajmowali się chętnie, bardzo, bardzo chętnie nawet zajmowały się nimi zgromadzenia zakonne. Bracia od świętego Jana Bożego kierowali w XVIII wieku 37 zakładami, spośród których najsłynniejszy był azyl w Charenton. Podobnie jak kilka paryskich zakładów prywatnych, azyle prowadzone przez braci zakonnych były bardzo drogie. Umieszczenie chorego w Charenton kosztowało 6000 liwrów rocznie. Rewolucja francuska, znosząc tak zwane lettres de cachet, czyli dekrety królewskie pozwalające na wtrącenie do więzienia każdego pod byle pretekstem, na przykład pod pretekstem pomieszania umysłowego, stworzyła możliwość medycznego podejścia do szaleństwa. Po rewolucji zaczęły się pojawiać nowe studia o szaleństwie oraz nowe propozycje terapii. Joseph Daquin napisał rozprawę pod wymownym tytułem Filozofia szaleństwa, w której dowodzi się, że ta choroba winna raczej być leczona przez wspomożenie moralne niż przez wspomożenie fizyczne oraz że ci, którzy nią dotknięci są, podlegają w sposób niedwuznaczny wpływowi księżyca. Doktor Philippe Pinel w procesie umedyczniania szaleństwa, to znaczy w rozpowszechnieniu moralnego podejścia i organizacji azyli psychiatrycznych we współczesnym znaczeniu, odegrał rolę znaczną. W roku 1801 opublikował traktat medyczno-filozoficzny o alienacji mentalnej albo manii. 4 lata później Etienne Esquirol wydał tezę zatytułowaną Namiętności uznawane za przyczyny, symptomy i środki leczenia alienacji mentalnej. W tytule rozprawy Esquirola tkwi zapowiedź dalszej ewolucji psychiatrii, a raczej rewolucji w dziedzinie leczenia chorób umysłowych. Okazuje się, że namiętności mogą być normalne i przemienić się w coś nienormalnego, to znaczy, że każdy może stać się szaleńcem, przeto każdego szaleńca trzeba leczyć, bo jest jak każdy człowiekiem. Rewolucja francuska wyzwoliła szaleńców z kajdan. Zaczęto ich traktować jak chorych ludzi, a nie jak byłych ludzi w zwierzęta przemienionych. Narodziły się azyle psychiatryczne. Od samego jednak początku azyle nie mogły nie stać się placówkami dwuznacznymi, o czym pisał Michel Foucault w klasycznej rozprawie Historia szaleństwa. Zdaniem Foucault rewolucja francuska przyniosła tylko chwilową ulgę, ponieważ szaleńcy wyzwoleni z kajdan swoich dostali się w nie mniej srogą niewolę, popadli w powszechne milczenie. Z tezą Michela Foucault nie zgodziła się para innych filozofów i socjologów, Marcel Gauchy i Gladys Fenn, którzy w praktyce umysłu ludzkiego, azyle w czasach rewolucji francuskiej, to tytuł książki, dowodzili, że przeciwnie, azyle psychiatryczne stały się machiną do resocjalizacji. Azyle psychiatryczne narodziły się w epoce, w której zaczęła się kształtować nowoczesna burżuazja francuska. Nic więc dziwnego, że wartości takie jak rodzina z jej hierarchią, domowa opieka, ale i dyscyplina obowiązująca w szanującej się familii zostały przeniesione do nowo powstających domów zdrowia. Takie wartości i taki duch panowały również w azylu psychiatrycznym kierowanym przez doktora Blanche, wygodnym domu z ogrodem na paryskim wzgórzu Montmartre. Jego azyl był skrzyżowaniem rodzinnej pensji z domem poprawczym. W zakładzie doktora Emila Blanche'a na Montmartre pacjenci mieszkali pod jednym z dachem z patronem i z opiekunem w jednej osobie oraz z jego rodziną. Wspólnie spożywali posiłki, wspólnie promenowali po ogrodzie, podzielonym jednak na dwie części wysoką palisadą. W jednej zażywali powietrza i cieszyli oczy zielenią pensjonariusze łagodni, do drugiej części wpuszczani bywali azylanci niebezpieczni. Doktor Emil Blanche i jego małżonka opiekowali się chorymi nieustannie, o każdej porze dnia i nocy. Gwarancja nieustającej opieki, zarówno ze strony lekarza, jak i służby, przekonywała bogate rodziny o wyższości prywatnych azylów nad szpitalami publicznymi, w których na jednego lekarza przypadało kilkuset pacjentów. W szpitalach publicznych położenie pacjentów i lekarzy stało się absurdalne. Maxime Dicon, oddany lekarz i zwolennik azylów familijnych, który szpitale publiczne znał wybornie, pisał: posłuchajmy chorych, posłuchajmy, co oni mówią, a mówią, że lekarz przeszedł, lekarz przejdzie. W istocie lekarz przechodzi, niczego innego uczynić nie zdoła, to znaczy brak mu chwili, by zatrzymać się przy chorym. Prywatny azyl psychiatryczny gwarantował nie tylko znacznie lepszą i staranniejszą opiekę, nie tylko chronił intymność pacjenta, ale także zapewniał dyskrecję.
RFI, Radio France Internationale.
Et nous irons des cerises plein de poches. Et nous irons à l'envers, à l'endroit où l'on dévale, où l'on cavale. Et nous irons des cerises plein de poches. Et du chemin se lève.
Multimedia. Stefan Rieger.
W orwellowskim Ministerstwie Prawdy znajdowało się w ścianach tysiące owalnych dziur przykrytych drucianą siatką, do których funkcjonariusze wrzucali trefne i ocenzurowane dokumenty przeznaczone do spalenia w centralnym piecu. Nazywano te otwory grobami pamięci. Zainspirowało to amerykańskiego dziennikarza Russa Kicka, który na stronie internetowej The Memory Hole od 6 lat ratuje przed anihilacją tego rodzaju dokumenty. Pamięć każdego narodu, każdego państwa, każdej administracji przypomina ser szwajcarski z mniejszą lub większą liczbą dziur. Rzeczy niewygodne dla danej władzy, lecz również i takie, których zbiorowa świadomość nie lubi słyszeć, zakopywane są skrzętnie pod dywanik. Oczywiście największe osiągnięcia pod tym względem mieli komuniści, u których dziur było więcej niż sera. Ale mniej lub bardziej kontrolowana amnezja to powszechna dość przypadłość i wszędzie, w Polsce, we Francji, w Ameryce, nie jeden jeszcze trup jest w szafie. Jednym z głośnych wyczynów Russa Kicka było notabene opublikowanie 361 fotografii trumien ze zwłokami amerykańskich żołnierzy na pokładach samolotów transportujących je dyskretnie z Iraku. Tym samym zdjęcia te, które Pentagon trzymać chciał pod kluczem i o których ujawnienie nie dopominali się jakoś inni dziennikarze, trafiły na pierwsze strony mediów z całego świata. Na stronie The Memory Hole znaleźć można odtąd faksimile rozmaitych zastrzeżonych teoretycznie dokumentów wykradzionych administracji, armii, względnie biznesowi, a pokazujących ukryte oblicze Ameryki po 11 września. Wśród ostatnich ujawnionych tam tekstów figuruje na przykład poufny podręcznik zalecający armii stosowanie w bazie Guantanamo metod torturowania więźniów wypróbowanych przez chińskich komunistów w latach 50. Russ Kick, który przedstawia się jako archeolog informacji, od lat już specjalizuje się w wyciąganiu na światło dzienne skrywanych faktów, odprostowywaniu oficjalnych przekrętów, demaskowaniu spisków. Pod jego kierunkiem powstało i rozeszło się jak ciepłe bułeczki około 10 antologii dezinformacji w różnych dziedzinach, od seksu przez biznes i politykę po religię, w stylu wszystko, czego nie wiecie o, wszystko, co przed wami ukrywają, czy jakby powiedział Woody Allen, wszystko, co chcielibyście wiedzieć, lecz nie ośmielacie się zapytać. Tego rodzaju elaboraty czyta się z mieszanymi uczuciami, gdyż eklektyczność paranoi nazbyt często odsyła do teorii wszechświatowego spisku onych przeciwko nam i niektóre z wpisów do dzienniczka dezinformacji nazbyt zalatują manipulacjami w stylu Michaela Moore'a, by nie rzec czystymi mistyfikacjami à la Thierry Messon, autor bestsellera Straszne oszustwo o 11 września, którego nie było. Ale po wyplewieniu chwastów zostaje wiele kwiatków, tym bardziej, że Kickowi udało się zwerbować do współpracy licznych, renomowanych autorów, jak Naomi Klein, autorka hitu księgarskiego No Logo i teraz nowego przeboju, jakim jest Shock Doctrine, czyli strategia uderzeniowa neokapitalizmu, ojciec dziennikarskiego undergroundu Paul Krasner, eseiści Michael Parenti czy Arianna Huffington, guru cyberkultury Douglas Rufskow, wielu wścibskich reporterów, czy wreszcie znany historyk Howard Zinn. Niewiele znajdziemy w tych antologiach sensu stricto absolutnych rewelacji. Są różne tajemnice Poliszynela i powtarzane od lat pogłoski o tym, że Amerykanie chcieli zdetonować bombę atomową na Księżycu i że zrzucili takąż zabawkę na północną Karolinę, o tym, że Winston Churchill pomstował regularnie na wszechświatowy żydowski spisek, że Lincoln na przekór legendzie nie uwolnił ani jednego niewolnika, że CIA popełnia co roku tysiące zbrodni, że przestępczość wśród młodzieży wbrew oficjalnej retoryce od 30 lat ani trochę nie wzrosła, że papież Pius II spłodził erotyczne dzieło, co Kościół starannie ukrywa. Choć diabeł tkwi w szczegółach, nie spierajmy się o detale. Liczy się ogólna tendencja tych, co kontrolują informacje, by puścić tylko minimum, a meritum złożyć w grobie pamięci. Ilustruje funkcjonuje, to najlepiej strategia wielkich korporacji, przemysłu tytoniowego, który przez pół wieku sponsorował gigantyczną dezinformację co do zgubnych skutków palenia, firmy Monsanto, która od dziesięcioleci ukrywa prawdę o swych pestycydach i wciska kit na temat GMO, farmaceutycznego giganta Bayera, który widać nie jest dumny z oferowania światu heroiny, gdyż nie chce się przyznać do tego, że to on wynalazł ją na rok przed aspiryną w 1898 roku. Paranoja nie jest zalecana, ale czujność jak najbardziej. Byłoby dobrze, gdyby wszędzie w Ameryce, Francji, Polsce, Rosji dziennikarze troszkę uważniej patrzyli na ręce tym, co rządzą i tym, co mają szmal. Nieszczęście polega na tym i we Francji, podobnie jak w Rosji, przybiera to zgoła karykaturalne formy, że dziennikarze są dziś głównie zatrudnieni przez tych, którzy mają szmal, a których przyjaciółmi są ci, którzy rządzą.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W audycji Le français, ça vous chante poznamy dzisiaj niektóre wyrażenia z gwary potocznej języka francuskiego, spotykane w takich właśnie barach jak ten z ulicy de Martyr, o którym śpiewa grupa Pigalle. Piosenka zatytułowana Dans le bar tabac de la rue des Martyrs opisuje ponurą atmosferę paryskich barów w dzielnicy Pigalle. Usłyszymy tu żargonowe słowa i zwroty, niedbałą składnię. Posłuchajmy.
Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y a les ivrognes qui dépensent au bar. Glisse lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure ensemble.
Proszę raz jeszcze uważnie posłuchać dwóch następujących zdań.
Il y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir.
Le patron a un flingue pour l'ingénue qu'on voudrait à la tirelire.
Zamiast zdania poprawnie sformułowanego.
Il y a des filles de nuit qui attendent le jour.
Słyszymy.
Il y a des filles de nuit qui attendent le jour.
W następnym zdaniu zamiast.
Le patron a un flingue pour l'ingénue qui en voudrait à la tirelire.
Znowu słyszymy tę błędną konstrukcję.
Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire.
Il y a jest ściągnięte w ja. Zaimek il został pominięty, a zaimek względny qui skrócony do k z apostrofem. Jest to sformułowanie wadliwe. Taki skrót jest poprawny przed słowem rozpoczynającym się samogłoską, ale tylko w przypadku zaimka k.
Le patron a un flingue que tu veux. Le patron a un flingue qu'il veut.
Jednak w przeciwieństwie do que, zaimka qui nie wolno ściągać w que z apostrofem przed słowem rozpoczynającym się samogłoską. Niemniej w języku niedbałym, jak w tej piosence, słyszy się to często.
C'est le type qui habite juste là, en face.
Zdanie to powinno brzmieć.
C'est le type qui habite juste là, en face.
Albo zdanie.
Ma soeur, c'est celle qui est là, sur la photo, à gauche.
Poprawnie zbudowane brzmiałoby.
Ma soeur, c'est celle qui est là, sur la photo à gauche.
Należy więc unikać takiego nieprawidłowego wyrażania się nawet w codziennej mowie potocznej. Powróćmy do właściciela baru. Pod ladą trzyma pistolet. Na wypadek, gdyby jakiś bandyta chciał ograbić jego kasy. On voudrait à la tirelire.
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire.
En vouloir à quelque chose, można przetłumaczyć chcieć, pożądać czegoś, przesadnie się czymś interesować.
Elle a été très dure avec lui et il lui en veut beaucoup.
Natomiast en vouloir à quelqu'un znaczy żywić do kogoś urazę, mieć pretensje.
Il pensait qu'elle l'aimait, mais c'est à son argent qu'elle en voulait.
W barach i na ulicach dzielnicy Pigalle spotykamy oczywiście prostytutki, które nocami sprzedają swe wdzięki. Elle attend les jours en vendant du plaisir. En vendant jest to forma czasownika nazywana gérondif. Zbudowany jest z imię słowu przysłówkowego współczesnego z poprzedzającym go przyimkiem en, en. Służy do wyrażania okoliczności czasu, sposobu, przyczyny i tym podobnych. Na przykład.
Comment gagne-t-elle de l'argent?
En se prostituant.
Gérondif wyraża tutaj sposób zarabiania, odpowiada na pytanie jak. Natomiast w zdaniu.
En entrant, la clocharde a réclamé à boire.
Gérondif ma walor czasu, oznacza równoczesność czynności.
En allant rue des Martyrs, tu la rencontrerais.
Można zatem użyć gérondif również dla wyrażenia możliwości.
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir.
W piosence sąsiadują ze sobą różne formy wypowiedzi. Są na przykład zdania bardzo ładne, literackie, jak to.
Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces.
W innych miejscach mamy do czynienia ze słownictwem dosadnym, nawet chwilami wulgarnym. Les chiottes to toalety. Tout le monde dégage znaczy wszyscy czym prędzej wychodzą. La dope oznacza narkotyk. Une vieille clocharde, la gueule défoncée to stara bezdomna kobieta o zniszczonej i obrzękłej twarzy. La gueule, słowo, które w odniesieniu do zwierzęcia oznacza pysk, mordę, w odniesieniu do człowieka jest oczywiście grubiańskie.
Dans la salle du bar, tabac de la rue du Martyr. On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. De la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler à boire dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs
dans la salle RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Powróćmy raz jeszcze do Stefana Grappellego, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. A właściwie nie do samego mistrza, ale do kolejnego muzycznego hołdu oddanego mu tym razem przez Didier Lockwooda. To zresztą nie pierwszy jego hołd dla tego artysty, nic w tym zresztą dziwnego, bo Grappelli był jego mistrzem. Obydwaj muzycy grywali razem z dużą przyjemnością własną i publiczności. Młody Didier, bardzo młody, bo zaledwie 20-letni, spotkał Grappellego przy okazji festiwalu Jazz Pulsation w 1974 roku. Grappellemu spodobał się styl Lockwooda i zaprosił go do udziału w swojej europejskiej trasie. Dla młodego, zwłaszcza tak młodego muzyka, to nie lada gratka i znakomity początek kariery. Niektórzy nawet byli nieco rozczarowani jej rozwojem po tak błyskotliwym początku. Nowa płyta nosi tytuł For Stefan. Posłuchajmy na początek kompozycji Grappellego Vals du Passé.
Thank you. Przy okazji wydania płyty redakcja francuska RFI przeprowadziła wywiad z Didier Lockwoodem. Informacje na temat nagrania mamy więc z pierwszej ręki. Lockwood opowiada, że w sprawie wyboru utworów do tej płyty zwrócił się do Jean-Philippe Viretta, kontrabasisty, który towarzyszył Stefanowi Grappellemu pod koniec jego kariery muzycznej. Znał zatem dobrze gust i upodobania mistrza. Powstała z tego długa płyta, na której znalazły się utwory skomponowane przez Grappellego, ale również wiele jego ulubionych tematów muzycznych, takich na przykład jak Night and Day. Nad doborem muzyków również czuwał duch Grappellego. Dielokut chciał, żeby w nagraniu tej płyty wzięli udział przede wszystkim ci, którzy grali z mistrzem albo byli z nim w jakiś sposób związani. A ponieważ jest ich niemało, to i na okładce płyty widnieje cała plejada nazwisk. I to nie byle jakich nazwisk. Didi Bridgewater, Martial Solal, Marcela Zola, Daniel Humer, René Utreger, Birelli Lagren, André Ceccarelli, Patrice Caratini, Riccardo Delfra, Roman, Eric Lenini. Ojej, właściwie nie powinnam nawet zaczynać ich wymieniać, bo nazwisk jest blisko 30, a prawie wszystkie znane. No cóż, posłuchajmy na zakończenie jednego ze słynnych jazzowych standardów, I'll Remember April.
tak oto nasza audycja wieczorna powoli dobiega końca. Przypomnę Państwu jeszcze najważniejsze informacje dnia w skrócie. Prezydent Nicolas Sarkozy przedstawia plan walki z bezrobociem. Między innymi chodzi o stworzenie 100 tysięcy nowych etatów, a finansowane one będą z kasy państwa francuskiego. Państwa OPEC-u grożą zmniejszeniem produkcji ropy naftowej po tym, jak cena spadła w poniedziałek do 60 dolarów za baryłkę. Trzeba przy tym wszystkim powiedzieć, że rynki zareagowały natychmiast na oświadczenie OPEC-u. Cena już wynosi 63 dolary. Dalai Lama krytykuje władze w Pekinie za brak zaangażowania w rozmowy na temat przyszłości Tybetu, a z kolei Polska wchodzi do strefy wspólnej waluty euro w 2012 roku, o czym poinformował premier Polski Donald Tusk. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. W Wersalu pod Paryżem odbywa się spotkanie prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego z premierem Wielkiej Brytanii Gordonem Brownem. Tematem jest oczywiście kryzys w świetle spotkania na szczycie 6 listopada w Brukseli i prezydent Sarkozy zaproponował, żeby stworzyć specjalny fundusz 20 miliardów euro minimum na pomoc tym państwom, które są dotknięte kryzysem. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam na jutro. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.